Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź? Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam gorąco wszystkich naszych radiosłuchaczy i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Rozterki w konfesjonale, czyli jak dobrze przeżyć spowiedź, jak dobrze się spowiadać. Kolejna audycja i kolejny gość. Dzisiaj jest ze mną ksiądz dr Marcin Wiśniewski, opiekun miejsca Góra Krzyża pod Ostrzeszowem. Szczęść Boże, księże Marcinie.
Szczęść Boże.
Księże Marcinie, chciałbym dotknąć dzisiaj bardzo ważnego tematu, który może pojawić się tak naprawdę u każdego człowieka. Konkretnie chodzi mi o natręctwo myśli. Drodzy Państwo, co to jest natręctwo myśli, skąd się bierze i jak z tą rzeczywistością tak naprawdę sobie radzić? Księże Marcinie, na początek może zapytam, co to są myśli i skąd w ogóle się biorą w nas?
Przyznam się szczerze, że dla mnie takim bardzo ważnym narzędziem, z którego korzystam w posłudze konfesjonału czy kierownictwa duchowego, jest nauka ojców pustyni, którzy byli świetnymi znawcami tego, co dzieje się w sercu, we wnętrzu człowieka. I mimo że wielu z nich było ludźmi nieuczonymi, nie było jeszcze wtedy psychologii, natomiast taka trzeźwa obserwacja człowieka powodowała, że ojcowie mieli świadomość jakby takich trzech źródeł myśli, które przychodzą i pojawiają się w człowieku, ale tutaj też od razu trzeba by było trochę rozszerzyć to pojęcie myśli, ponieważ możemy je rozpatrywać na takim poziomie czysto psychologicznym, czyli myśl będzie wtedy takim wytworem naszego intelektu, czymś, co rodzi się w mózgu, co możemy jakoś organicznie wytłumaczyć. Natomiast i dzisiaj jest wiele takich koncepcji psychologicznych, które chcą zredukować człowieka. Nawet to, co ci, którzy są wierzący, uznają za rzeczywistość, która dzieje się na poziomie duchowym, chcą zredukować wszystko do takiego biologizmu, do neurobiologii. To jest taki niebezpieczny kierunek, czyli w ogóle redukcja taka antropologiczna człowieka. Natomiast ta właściwa antropologia, którą wyczytujemy w Biblii, którą przeżywali ojcowie, patrząc na człowieka, mówi o tym też, że w każdym człowieku oprócz tych intelektualnych myśli, które są raczej ulotne, jest jeszcze głębszy pokład w człowieku. To jest duch, który często ojcowie utożsamiali z pojęciem nous filozoficznym, a więc tu chodzi o coś, co jest też siedliskiem mądrości i biblijne tutaj patrzenie na człowieka. To centrum istnienia człowieka to jest serce. Serce nierozumiane jako siedlisko uczuć, emocji, ale serce myślące. I to jest ten najgłębszy pokład, który w nas jest. Ja tutaj chciałbym zacytować fragment z katechizmu Kościoła katolickiego, który mówi o sercu w tym wymiarze biblijnym, bo właściwie o to chodzi. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam, według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie zstępuję. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu, ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. I to wyczytujemy w katechizmie Kościoła katolickiego. I właściwie, kiedy patrzymy na życie duchowe ojców, to cała ich troska, to do czego ma prowadzić asceza, walka duchowa, modlitwa, wyjście na pustynię, to walka o czystość serca. Od czego ma to serce być czyste? No właśnie od myśli, ale te myśli ojcowie określali pojęciem logismos, logismoi w liczbie mnogiej. Z czasem to pojęcie zostało odniesione do takich myśli, można by powiedzieć, raczej prowadzących do grzechu. Natomiast u samego początku logismos, logismoi, należy widzieć w tym wszystkie poruszenia, które się dokonują we wnętrzu człowieka. One są nieco głębsze niż ta myśl taka intelektualna. I tutaj dochodzi, ojcowie pod tym pojęciem rozumieli wyobrażenia, uczucia, emocje, poruszenia, głębokie myśli, pewne sposoby widzenia świata, pewne sposoby rozwiązywania też różnych napięć, problemów, które przyjmujemy, czyli pewien taki paradygmat, który człowiek przyjmuje. I ojcowie widzieli jakby takie trzy źródła myśli. I tu jest ważne właśnie rozeznanie, bo na pytanie, skąd biorą się myśli, ja tak trochę odpowiadam naokoło, ale to jest ważne, żeby sobie to uświadomić. Ojcowie widzieli trzy źródła myśli. Najpierw, kiedy mamy do czynienia z jakimś zjawiskiem, które się dzieje, my musimy określić, skąd właśnie to pochodzi, bo tutaj często jest problem w konfesjonale, że często jest mylone źródło myśli, a w zależności od źródła dobieramy też terapię. Czyli ojcowie mówili, że te myśli poruszenia logis moi mogą pochodzić z trzech źródeł. Od Boga, czyli wtedy to będą na pewno myśli dobre, prowadzące nas ku dobru, takie pozytywne dla człowieka, ale to nie można mylić o pozytywnym myśleniem, tak? Z czymś, co jest przyjemne dla nas. To jest zupełnie inna kategoria. Tu chodzi o dobro obiektywne. Dalej drugim źródłem może być sam człowiek i teraz od człowieka mogą pochodzić i te myśli ku dobru, ponieważ nasza natura jest dobra, jest stworzona ku dobru, my mamy takie dążenie ku dobru, ale też mogą pochodzić z tej jakby przestrzeni upadłej naszej natury, czyli tego, co pozostałością jest w nas grzechu pierworodnego i naszym przyzwyczajeniem do grzechu, i wtedy to mogą być myśli, które nas prowadzą do grzechu, a więc tutaj ojcowie też widzieli, że nie zawsze pokusa pochodzi od złego ducha i tutaj jest rzeczywiście często taka sytuacja, że wielu dzisiaj robi z siebie takich męczenników walki duchowej ze złym duchem, ale tymczasem, kiedy człowiek żyje w nieuporządkowany sposób, przyzwyczaił siebie, swoje ciało, swoją naturę do grzechu, to właściwie zły duch nie musi ingerować, nie musi wchodzić i często właśnie niektórzy zwalniają się, nie podejmują żadnej pracy, ascezy, bo asceza właśnie ma prowadzić do tego, żeby uporządkować naszą naturę, tylko no, ludzie oczekują zewnętrznej interwencji, od razu biegną do egzorcysty, żeby walczyć z takimi poruszeniami i w ogóle uważają, że nic nie są w stanie z tym grzechem zrobić, który się powtarza. I trzecie źródło to jest zły duch. Wiadomo, że te myśli, które pochodzą od złego ducha, zawsze będą pokusą i zawsze będą prowadziły do zła, ale też trzeba sobie tutaj już od razu uświadomić, że to mogą być myśli, które pozornie wyglądają na dobre. Zły duch, im bardziej jesteśmy zaawansowani w życiu duchowym, przychodzi pod pozorem pobożności, dobra i właśnie dlatego ważne jest rozeznawanie naszych myśli, skąd one pochodzą. Natomiast właśnie to wyróżnienie u ojców, że myśli mogą mieć, pochodzić te poruszenia, używam pojęcia myśli, ale mi chodzi o to pojęcie logis moi, czyli czegoś głębszego w człowieku, one mogą pochodzić z natury ludzkiej, tak? Czyli wtedy będziemy sięgali po różne inne narzędzia i mogą pochodzić z tego wymiaru nadprzyrodzonego i wtedy też w inny sposób je próbujemy jakby pokonać, czy bardziej prosimy Pana Boga o pomoc w ich pokonaniu, jeżeli to są negatywne. Ja jeszcze tylko powiem przy tym pytaniu, że z czasem to pojęcie logis mos raczej dzisiaj jest używane w kierunku takich no, negatywnych poruszeń, czyli czegoś, co nas prowadzi do grzechu. Raczej te myśli, które pochodzą od Boga i natchnienia, one nie są określane tym pojęciem logis mos. Stąd często, kiedy mówi się logis mos, mówi się też o duchach zła, o demonach, które gdzieś tam działają, ale pod ich pojęciem rozumie się także to, co jest skutkiem naszej upadłej natury, czyli tutaj nie ma jakby tej ingerencji demonicznej z zewnątrz, tylko jest zepsuta natura człowieka.
Gdybyśmy chcieli jakoś też podsumować tą wypowiedź odnośnie myśli i tego, skąd się biorą, i postawić jakby dodatkowe pytanie, gdzie znajduje się źródło naszych myśli, to myślę, że taką podstawową odpowiedź, jaką byśmy dali, to rozum, czyli nasza głowa i serce.
Dokładnie tak. I tutaj trzeba by było właśnie rozróżnić i w konfesjonale to jest bardzo ważne, ponieważ bardzo dzisiaj wiele osób cierpi na natręctwa różnego rodzaju i one mogą być spowodowane właśnie w zależności od tego, gdzie jest źródło tych natręct, tych myśli natrętnych. One mogą mieć swoje źródło w czymś duchowym, tak nawet w jakiejś ingerencji złego ducha. To jest raczej rzadka sytuacja, natomiast dużo częściej one pochodzą właśnie z psychiki. No i tutaj jakby trzeba najpierw określić, z jakim rodzajem natręc mamy do czynienia, żeby dobrać właściwie środki, bo jeżeli ktoś będzie miał właśnie takie natręctwa o naturze bardziej psychologicznej, jego będziemy posyłali do egzorcysty, no to możemy mu zrobić krzywdę albo wpędzić, czy trafi na pobożnego spowiednika. Może to go doprowadzić do jeszcze mocniejszej nerwicy. Natomiast nie znaczy to też, że jak osoba właśnie ma zdiagnozowane jakieś natręctwa, to się dzisiaj nazywa w psychologii zespół kompulsywno-afektywny, to nie znaczy, że teraz temu człowiekowi na przykład trzeba zakazać korzystania z duszpasterskiej pomocy czy ze spowiedzi, ale potrzeba tutaj jest właśnie mądrego spowiednika, jednego, żeby się trzymać i wtedy oczywiście też trzeba podjąć inne środki, o których myślę, że za chwilę przy kolejnych pytaniach spróbujemy sobie bardziej to wyjaśnić i powiedzieć.
Nasza audycja dotyczy kwestii sakramentu pokuty i pojednania, więc co za tym idzie, pewnej umiejętności rozeznawania dobra i zła i widzenia tego, co jakby w życiu nie wychodzi. Jeśli chodzi o kwestie naszych myśli, czy nasze myśli podlegają osądowi moralnemu?
W tym akcie pokutnym, jednym z aktów pokutnych na początku mszy świętej, w tej spowiedzi powszechnej mówimy o tym, że zgrzeszyliśmy myślami, czyli jest możliwość tego, że myśl w pewnym momencie stanie się grzechem. I tutaj w całej nauce ojców o logis moi, ojcowie nie widzieli właśnie logis moi jako grzechu jeszcze, tylko widzieli bardziej to jako formę pokusy, czegoś, co chce człowieka wprowadzić, doprowadzić serce do upadku. Najpierw ten upadek się dokonuje właśnie na poziomie myśli. Stąd ojcowie widzieli, że jakby główny poziom i przestrzeń walki duchowej to są myśli. Dlatego kierownictwo duchowe, to jak ktoś ma stałego spowiednika, oczywiście jeżeli ktoś będzie miał natręctwa, to trzeba go przyhamować trochę, bo on będzie się spowiadał z myśli niepotrzebnie i wchodził w coraz większe poczucie winy. Natomiast kiedy człowiek już rzeczywiście troszkę się ogarnie duchowo i jakby wyeliminuje ze swojego życia grzechy ciężkie, wtedy rzeczywiście praca duchowa w konfesjonale nawet zaczyna przenosić się na poziom myśli, demaskowania złego ducha, zanim on wejdzie do naszego wnętrza. I tutaj rzeczywiście jeszcze nie mówimy o grzechu, tak, ale my musimy rozbrajać wroga jak gdyby u podstaw albo nie dopuścić do grzechu. I to jeszcze raz wracam do tego, że te myśli, które nas prowadzą do grzechu, mogą pochodzić od nas samych, od naszej takiej upadłej, rozlazłej natury, od takiej bylejakości naszej. Przyzwyczajamy się do takiego lenistwa duchowego na przykład i wtedy zły duch nie musi się wcale natrudzić, czy przyzwyczajamy się do popełniania jakiegoś grzechu konkretnego i to staje się nałogiem, więc tutaj jakby zły duch no już nie musi ingerować, my sami wchodzimy niestety w grzech, więc dopóki myśl nie ma zgody naszej woli, nie wchodzi jakby do naszego wnętrza, jest amoralna, czyli nie jest ani dobra, ani zła, nawet jeżeli ona dotyczy, zresztą tak ojcowie też rozumieli, że logis moi jest czymś zewnętrznym, czymś, co przychodzi z zewnątrz człowieka, dopóki jest zewnętrzne, czyli człowiek na to się nie zgodzi, nie ma tutaj jak gdyby kategorii zła i dobra moralnego, zresztą tak samo jest w uczuciach i emocjach. Natomiast z drugiej strony my widzimy w Biblii jest napisane, że może być taki gniew, czy złość, czy nienawiść, które staną się grzechem w momencie, kiedy my dopuścimy je do naszego serca. I tutaj też ojcowie twierdzili, ja zacytuję tutaj fragment też z Ewagriusza z Pontu, bo on jest takim głównym znawcą tej walki duchowej, że złe duchy nie mają dostępu do naszego serca, do naszych myśli, tych wewnętrznych takich, tak, bo tutaj one potrafią być inteligentne, przewidywać pewne rzeczy. Ojcowie też posługiwali się takim obrazem, że złe duchy wrzucają różnego rodzaju kamyczki przez okna i słuchają, co jest w naszym wnętrzu, czyli podsyłają nam różnego rodzaju właśnie myśli, poruszenia i patrzą, jak my reagujemy. W ten sposób zdobywają wiedzę o nas, co nas porusza. Dlatego ojcowie dążyli do apatei, czyli takiego stanu beznamiętności, pewnej wolności wobec myśli, żeby nie dać się jakby w nie wprowadzić, żeby nie dać się nimi zmanipulować, poruszyć. I Ewagriusz twierdzi tak, nie znają demony naszych serc, jak sądzą niektórzy ludzie, albowiem jeden tylko jest znawca serc, który zna umysł ludzi i własnoręcznie ukształtował ich serca. Większość poruszeń w sercu poznają po wypowiedzianym słowie i po pewnych poruszeniach ciała. Czyli widzimy ewidentnie, że zły duch jest świetnym obserwatorem, jest wnikliwym analizatorem, czyli podsuwa nam pewne poruszenia i patrzy, jak my reagujemy na nie, tak? Natomiast tu trzeba zachować taką ostrożność, jeszcze raz wracam do tej mądrości ojców, że mogą być takie poruszenia, które są na poziomie psychologicznym, za które nie ponosimy absolutnie odpowiedzialności moralnej i wtedy wręcz trzeba nawet w niektórych przypadkach podjąć jakąś pracę nad sobą, nawet terapię, czy właśnie to, co jest doświadczeniem tutaj tego miejsca, gdzie się spotykamy, czyli domu rekolekcyjnego świętego Jana Pawła II i pustelni, która jest świetnym narzędziem do tego, żeby przepracowywać pewne rzeczy w swoim wnętrzu, ale też swoje zranienia. Od kilkunastu lat ja zajmuję się prowadzeniem takich rekolekcji o tematyce uzdrowienia zranień dzieciństwa, ponieważ często one są powodem, że w naszej psychice jest różnego rodzaju nacisk, który często rzutuje na tą sferę duchową, czyli wytwarza się w człowieku niewłaściwy obraz Boga, stąd też niewłaściwa pobożność, taka nerwicowa, taka nacechowana właśnie skrupułami, natręctwami i to domaga się wtedy przepracowania, bo jeżeli człowiek tutaj będzie jeszcze bardziej brnął w taką niewłaściwą chorobę, można by powiedzieć patologiczną pobożność, to mu nie będzie pomagało, tylko będzie jeszcze bardziej pogłębiało ten niewłaściwy stan.
Tak słucham księdza i próbuję to sobie tak usystematyzować i spróbuję to zrobić i mam nadzieję, że nasi słuchacze też tak na to patrzą, księże Marcinie, więc rozumiem, że myśl sama w sobie, ona nie jest ani dobra, ani zła, tylko wszystko zależy ten etap późniejszy, tak, po pojawieniu się tej myśli, bo przecież gdzieś utarło się, albo często też to spotykamy w konfesjonale, że ktoś zauważy jakąś myśl w sobie i on traktuje to z natury jako coś złego. No nie wiem, jadę autobusem, trafiam na jakąś reklamę publiczną, która gdzieś tam może spowodować pewną pożądliwość, albo pojawi się jakaś myśl bluźniercza chociażby i człowiek z automatu traktuje to jako coś złego. Wobec tego, co ksiądz powiedział, do momentu jakby przyjęcia tej myśli, ona jest ani dobra, ani zła. Tak mamy to rozumieć?
Dokładnie tak, ale no tutaj otwiera się kolejna jakby przestrzeń ważna w życiu naszym. No właściwie walka od stałego spowiednika, o kogoś, kto pomoże nam w rozeznaniu, ponieważ my sami z siebie mamy problem z tym, żeby ocenić rzeczywistość i często może to być też sytuacja, gdzie zły duch próbuje nas podchodzić w jakiś sposób, ale no tu potrzebny jest ktoś mądry, kto nam pomoże z jednej strony nie wejść właśnie w takie demonizowanie i oskarżanie się za myśli, które jeszcze są na poziomie naszej natury, też takich naturalnych popędów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, które są wynikiem tego, że po prostu no tak jesteśmy ukonstytuowani. Oczywiście po grzechu pierworodnym te nasze naturalne władze, one są troszkę nakierowane, nachylone, często skłonne do zła, jak mówi nam nauka Kościoła. Natomiast jest druga skrajność, czyli bagatelizacja tych rzeczy i często jeżeli tutaj nie zwyciężymy złego ducha, jeżeli to jest rzeczywiście zły duch, czy nie zwyciężymy swoich namiętności, jeżeli te myśli będą pochodziły od naszej upadłej natury, to w tym momencie często kolejnym krokiem jest grzech uczynkowy. Więc jak gdyby dopóki wróg jest poza naszym murem obronnym, możemy go pokonać, możemy obwarować, dlatego tak ważne jest poznanie siebie. I teraz jeżeli to jest stałe kierownictwo duchowe, stały spowiednik, to dobrze jest mu jakby pokazywać, jakie myśli pojawiają się w naszym wnętrzu. Dobrze jest obserwować swoje poruszenia, cała też droga świętego Ignacego, ćwiczenia duchowe, one są skierowane nie tyle na przyjmowanie treści, ale kiedy człowieka się poddaje ascezie, czyli wchodzi w milczenie, wchodzi w modlitwę, szczególnie na modlitwie właśnie ojcowie obserwowali swoje myśli, poruszenia, wtedy my możemy mieć wgląd w prawdę o nas samych, czyli na jakim etapie duchowym jest nasze serce, bo to jest też cała nauka kazania na górze Jezusa w Ewangelii. Jezus bardzo wysoko tu stawia poprzeczkę, nikt z nas nie jest w stanie sam mieć czystego serca, czyli nie ponosimy odpowiedzialności, niemniej jednak dzięki obserwacji swoich poruszeń my możemy zobaczyć stan naszego serca, czyli ten najgłębszy, do czego nasze serce jest skłonne, czy ono już jest przyzwyczajone, przywiązane do dobra, jest oczyszczone, czy jeszcze jest skłonne bardzo mocno do zła i potrzebuje z naszej strony wysiłku, ascezy, ale też przede wszystkim modlitwy, prośby, żeby Boża łaska oczyszczała nasze serce i demaskowanie złego ducha właśnie w konfesjonale, czyli, ale tak jak powiedziałem, no musi to być mądry spowiednik, który będzie potrafił odróżnić i też pomoże nam w odróżnieniu, kiedy to jest stały spowiednik, zna nas, jest gotowy, żeby podjąć się kierownictwa duchowego, wtedy rzeczywiście ten poziom, kiedy już pokonamy, tak jak powiedziałem, grzechy uczynkowe, schodzi na poziom właśnie rozeznawania myśli. Wtedy czasem to jest kwestia też rozeznawania nawet tych myśli, które wydają się dobre, pobożne. Na przykład ktoś, o demon obżarstwa, o którym mówią ojcowie, jeden z logismoi, ten pierwszy, który jest w kategorii, on może kusić do nadmiernego postu na przykład, tak? Czy może być jakieś nieuporządkowanie w życiu duchowym, ktoś będąc świeckim, mając rodzinę, na przykład będzie cały czas jeździł po rekolekcjach, no co będzie nieporządkiem, prawda, odejściem. I samo z siebie bycie na rekolekcjach wydaje się, że jest bardzo dobre, ale jeżeli nie będzie uporządkowania i tutaj w tym sensie my potrzebujemy kogoś obiektywnego, kto nam pomoże w rozeznaniu, bo nie da się tak w audycji powiedzieć, że w każdej sytuacji, ja bałbym się, dlatego że dla mnie bardzo cenne jest indywidualne spotkanie i tego mnie ojcowie uczą, że tak naprawdę spotkanie konkretnego człowieka w konkretnej sytuacji, rozmowa z nim, przyjrzenie się, jak wygląda to w jego życiu i to właściwie kilka spotkań dopiero, może pomóc w tym, żeby rozeznać, z jakim poziomem myśli my mamy do czynienia. Czy to jest poziom psychologiczny i wtedy rzeczywiście zwalniamy człowieka jakby z takiej odpowiedzialności moralnej, z kategorii grzechu, ale nie zostawiamy go z tym problemem, tylko na przykład polecam mu wtedy jakąś formę terapii albo rekolekcje, właśnie te o uzdrowieniu zranień u mnie, które są takim świetnym miejscem przepracowania właśnie tego, co może powodować te natręctwa na poziomie psychologicznym, albo no rzeczywiście, jeżeli rozeznamy, że to jest poziom duchowy, że tutaj się dokonuje jakaś mocna walka duchowa, no to czasem też trzeba uporządkować sprawę na poziomie przede wszystkim spowiedzi generalnej, na przykład trzeba coś zobaczyć, że gdzieś jest jakieś źródło tych natręc, osoby, które są zaangażowane, były w jakieś no, grzechy okultystyczne, mogą mieć na przykład natrętne myśli bluźniercze. Osoby, które były uwikłane w jakieś perwersje seksualne, to też może i tutaj może być jeden i drugi poziom. Z jednej strony psychika zaśmiecona jak gdyby pewnymi wspomnieniami, doświadczeniami grzechu czy obrazami nieczystymi może próbować wrócić jak gdyby do pewnego przyzwyczajenia i nałogu, a z drugiej strony może to być też już poziom takiego zniewalania demonicznego, ale ja pokazuję te niuanse, bo ponieważ one domagają się rzeczywiście, żeby ktoś mądry stanął przy nas i pomógł nam w rozeznaniu, bo inaczej się możemy zapętlić, albo właśnie zły duch zawsze jest mistrzem mieszania porządków, czyli będzie prowadził do tego, żeby osoba, która powinna skorzystać z pomocy terapeutycznej i która nie powinna mieć poczucia winy z powodu grzechu, żeby ją jakby wprowadzić w taką rozpacz, w takie samooskarżanie i samozniszczenie i to jest na pewno nie od Pana Boga pochodząca rzecz, albo w drugą stronę osoba, która powinna skorzystać z pomocy nawet egzorcysty czasem, żeby ona na siłę próbowała pokonać te myśli tylko swoimi siłami czy drogą terapii i wtedy to też nie przyniesie właściwych owoców.
Księże Marcinie, to co zostało dotychczas powiedziane, myślę, że jest takim idealnym fundamentem, jeśli chodzi o nasz temat natręctwo myśli.
Więc jak widzimy, drodzy Państwo, temat bardzo obszerny, natręctwo myśli i niestety nie uda się nam tego wszystkiego ująć w jednej audycji, dlatego jest to pierwsza część naszej rozmowy na temat tej rzeczywistości, która może przytrafić się każdemu z nas, a którą jest natręctwo myśli. Moim dzisiejszym gościem był ksiądz dr Marcin Wiśniewski, opiekun miejsca Góra Krzyża pod Ostrzeszowem. Do tego tematu wrócimy za miesiąc w kolejnym odcinku naszej audycji. Dziękuję bardzo.
Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź? Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.